a z powodu szerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Ewangelia według świętego Mateusza 24:12 to jest ten fragment Ewangelii, w której Pan Jezus opisuje znaki czasów ostatecznych, czyli uwaga, znaki, w których żyjemy. Dziś szerszy kontekst, imperia światowe, także to, co się dzieje na świecie, wojny, Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Donald Trump, Fatima, Medjugorje, Najświętsze Serce Jezusowe i w centrum tego wszystkiego Serce Jezusowe, właśnie Serce Jezusowe. Posłuchajcie, bo żyjemy w bardzo ciekawym i, uwaga, wymagającym momencie historii ludzkości.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Jutro w sobotę wrzucę na kanał Giga Śmiga materiał poświęcony, czekajcie, żebym dobrze powiedział, Freedom 250 UFC, czy UFC Freedom 250, czyli tej imprezie z okazji 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych, która odbędzie się w Białym Domu w niedzielę. Walk na trawniku w ogrodzie Białego Domu, walk UFC. O tym na kanale Giga Śmiga jutro. Dzisiaj trochę sobie o tym porozmawiamy, natomiast w kontekście Pisma Świętego, Ewangelii według świętego Mateusza, Najświętszego Serca Jezusowego i tej genialnej książki Nic ponad Eucharystię. Drodzy Państwo, tu jest taki fragment opisujący Eucharystię i piekło, Eucharystię i niebo, Eucharystię i czyściec. Ale ten podrozdział poświęcony temu, co nas być może czeka, kiedy źle wykorzystamy swoją wolność, czyli poświęcony rzeczywistości piekła, jest dla niektórych przerażający, dla innych motywujący. Ta książka jest dostępna w naszym sklepiku, ma ponad 500 stron, dokładnie 526, została wydana pod patronatem naszego waszego kanału, tutaj z tyłu jest logo. Natomiast zanim do tego fragmentu z tej książki, pięknie wydanej, dużej, w twardej okładce, to Mateusz 24:12, drodzy Państwo, otwieram Pismo Święte. Dzisiaj ksiądz Marcin prosił nas, żebyśmy częściej czytali Pismo Święte. Ten temat, który dzisiaj sobie omawiamy, miałem Państwu przedstawić już jakiś tydzień temu, ponieważ zainspirował mnie do niego wpis pewnej osoby świeckiej, która jest teologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie będę wspominał, kogo chodzi, ponieważ może ta osoba sobie po prostu nie życzy, żeby tutaj być na kanale wspominana, która właśnie ten fragment z Ewangelii Mateusza wykorzystała do skomentowania dwóch komentarzy dwóch katolików, którzy obrzucają siebie w internecie błotem hejtu, czyli nienawiścią. Mateusz 24:12. Ponieważ spotęguje się nieprawość, w wielu osłabnie miłość. A zatem zobaczcie, czasami nam się wydaje, że skoro nie ma miłości między ludźmi, tak upraszczając bardzo mocno, no to są wojny, cierpienia, nienawiść. A to jest, zobaczcie, zupełnie coś odwrotnego. Pan Jezus mówi, znaki końca czasów, znaki czasów ostatecznych i te czasy ostateczne trwają od przyjścia Jezusa na ziemię aż do jego powtórnego przyjścia. Natomiast znaki końca czasów, czyli opisujące ten moment, kiedy Jezus będzie wracał na ziemię, że wtedy spotęguje się bezprawość i z tego powodu w wielu osłabnie miłość, czyli bezprawość, na którą jest społeczne przyzwolenie, która zalewa całe społeczeństwa, narody. Zobaczcie, ile jest nienawiści, a przynajmniej obojętności, nieżyczliwości w rodzinach, wśród małżeństw. Wczoraj Oliwia na kanale w rozmowie świetnej o kryzysie małżeństwa, polecam wam serdecznie, mówiła o tym, że najwięcej małżeństw rozwodzi się teraz w przeciągu pierwszych 3 lat istnienia małżeństwa i że często już po roku żyją wobec siebie w takiej relacji obojętnej, nieżyczliwości, obojętności i nieżyczliwości. Obojętność i nieżyczliwość, tak może byłoby dobrze. Obojętności i nieżyczliwości. Drodzy Państwo, historia już to przerabiała. Zmagające się bezprawie na świecie, które powoduje, że człowiek obojętnieje i wtedy słabnie miłość. Tam, gdzie nie ma miłości, tam jest piekło. Bóg jest miłością, czyli tam, gdzie nie ma Boga, jest piekło. Zobaczcie, jak to było przed II wojną światową. Ja o tym będę mówił i mówię o tym drugim kanale, bo już go nagrałem, ten materiał jutro wrzucę, Giga Śmiga. A mianowicie, ten tytuł Giga Śmiga też ma być taki najprostszy, najbardziej taki prymitywny tytuł tego kanału, żeby w ogóle się z niczym nie kojarzył. W każdym razie, zobaczcie, jak to było przed II wojną światową. Był sobie Fryderyk Nietzsche. Człowiek wychowany w rodzinie protestanckiej, który później zostawił nawet i protestantów i stał się ateistą. Fryderyk Nietzsche, musicie wiedzieć o nim tyle, że ja sobie tutaj przygotowałem taki fragment, a mianowicie wychował się w rodzinie luterańskiej, jego ojciec był pastorem, ale w dorosłym życiu stał się zadeklarowanym ateistą. Uważał chrześcijaństwo za religię słabości. Zobaczcie, co się dzisiaj promuje. Kult mocy. To, co będzie wyniesione niemalże na piedestały z racji uhonorowania 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych, a mianowicie bitki, bijatyki, tych walk mieszanych UFC, to w ten sposób będzie Donald Trump świętował 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych. To jest swego rodzaju kult mocy. Religię słabości, która promuje litość, pokorę i bierność, tłumiąc tym samym życiową siłę i wolę mocy człowieka. To, co zarzucali, mówiąc ogólnie, ludzie Donalda Trumpa papieżowi Leonowi XIV. Wiceprezydent mówił, że niech Leon XIV zajmie się teologią, a nie polityką. Na to Leon XIV oczywiście nie na to wprost, ale odpowiedział, że on się polityką nigdy nie zajmował, nie będzie zajmował, natomiast będzie się zajmował człowiekiem i będzie głosił Ewangelię. Fryderyk Nietzsche już to mówił, bo Donald Trump mówił do Leona XIV, że drogi papieżu, na siłę trzeba odpowiedzieć siłą, a może inaczej, że trzeba siłą zagarniać tereny, które do nas nie należą. Tymczasem to jest czysty nietzscheanizm. Fryderyk Nietzsche o tym mówił. Korzystał z tego pan Adolf Hitler, który spożytkował to i przekuł w postać II wojny światowej i całe Übermenschen Fryderyka Nietzschego, czyli ponad ludzi. To jest dokładnie to, co się dzisiaj promuje w wielu państwach i społeczeństwach. Zobaczcie, jaka jest wśród nas obojętność. Obojętność na krzywdę, którą widzimy w internecie, którą widzimy na żywo na ulicy, obojętność krzywd, których doświadczają ludzie i zwierzęta, bo też za świat przyrody jesteśmy, drodzy Państwo, odpowiedzialni. Ja ostatnio byłem świadkiem takiej historii, sąsiadka mi opowiadała, z racji tego, że cztery razy w ciągu dnia wychodzę z psem, tak więc tutaj te rejony mam dobrze oblatane. I była taka sytuacja, że przyjechali panowie z zieleni miejskiej w Łodzi, żeby kosić. W trawie znajdował się ranny gołąb. Panowie bardzo uradowani, wyjęli kosiarkę i w kosiarkę wciągnęli tego zranionego gołębia. Przecież to jest, drodzy Państwo, to jest czysty satanizm. Na tym polega właśnie satanizm. To jest kult mocy, kult śmierci. Panowie byli uradowani, ta pani zwróciła im uwagę, odwrócili się od niej i odjechali. Drodzy Państwo, to są rzeczy, które dzisiaj się dopuszcza w tej przestrzeni publicznej. Dalej, co głosił Fryderyk Nietzsche? Śmierć Boga to jedno z jego najsłynniejszych stwierdzeń oznaczające kryzys wartości chrześcijańskich, religijnych w nowoczesnym świecie. No i Antychryst, swoje ostatnie skrajne krytyczne dzieło wobec chrześcijaństwa, zatytułował właśnie Antychryst. Z niego korzystał pan Adolf Hitler, który został ochrzczony w kościele katolickim i odebrał katolickie wychowanie, który był ministrantem, był bardzo wrażliwy, przecież zdawał do ASP. Jednak w dorosłym życiu odrzucił chrześcijaństwo, choć z przyczyn politycznych nie dokonał formalnej apostazji, utrzymał relacje z kościołem. Jego światopogląd był oparty na ideologii nazistowskiej raźmie i neopogańskim kulcie siły. Dzisiaj wraca, drodzy Państwo, kult siły. Każdy filozof wam to powie, każda osoba krytycznie myśląca, która przynajmniej czytała dzieła stoików Sokratesa, czyli starożytnych Greków, wam to powie. Dziś wraca kult siły. To zmierza, drodzy państwo, do kolejnej, niestety, kolejnego światowego cierpienia w postaci jakiejś formy wojny. To jest z ducha antychrysta. Szokujące słowa, drodzy państwo, generała Stanów Zjednoczonych, generała, no właśnie Stanów Zjednoczonych, nie tym razem, generała rosyjskiego, zostawiłem sobie, bo to jest wpis na Interi. Ten generał, patrzcie, prawie zapomniałem i bym tego nie przeczytał. To jest sprzed dwóch dni wpis, a mianowicie szokujące wyznanie rosyjskiego generała, to ja zrobiłem. Rosyjski generał i deputowany Dumy Państwowej Andrii Gurulew przyznał, że w 2014 roku podczas walk w Donbasie wydał żołnierzom rozkaz strzelania do ukraińskiej ludności. I ten, co ten generał mówi? Bo oni generalnie są kryci przez prawosławie moskiewskie, które jest przecież umaczone w KGB. On powiedział tak, jako człowiek wierzący prawosławny, czyli mesjanizm polityczny w wydaniu prawosławnym. Jeśli będzie trzeba, Bóg mi wybaczy. Państwo, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko miłosierdziu Bożemu. Jeżeli ktoś publicznie się do tego przyznaje i się z tego nie wyspowiada i nie zadośćuczyni, bo to są krzywdy w ramach pewnego ludobójstwa, ten człowiek po prostu nie dość, że mówi, że Bóg mu wybaczy. To jest pycha, zarozumiałstwo. Tak, zarozumiałstwo, tak można powiedzieć. Jest to prosta droga do piekła. Ktoś powie, i tutaj możemy na zasadzie właśnie usprawiedliwiania mocy siły, kultu siły, to robił Fryderyk Nietzsche. On go ogłosił śmierć Boga. I sam zmarł, Bóg istnieje nadal. Możemy usprawiedliwiać takich ludzi. Tymczasem Ewangelia Mateusza mówi, ponieważ spotęguje się nieprawość, w wielu osłabnie miłość. I tutaj mamy komentarz za pomocą Pisma Świętego. Odesłanie nas do drugiego listu do Tesaloniczan 2:1-12 i z tego fragmentu konkretnie 10 werset. Zwiedzie on wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady, ponieważ nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Czym jest prawda? Prawda jest wolnością, prawda jest wiedzą, prawda jest miłością. Dzisiaj nie wiemy, nie znamy nawet podstaw filozoficznych tego, co legło u podstaw II wojny światowej i wszystkich największych tych społecznych kataklizmów, tych imperiów, ideologii, która wykorzystywała religię i religijność i pobożność ludzi, drodzy państwo. To się znowu dzieje. Oczywiście, wielu powie, albo niewielu, albo ktoś tam, nieprawda. Być może tacy ludzie nie znają starożytnej Grecji i ich filozofów. Dalej, Apokalipsa 2, czyli drugi rozdział, wersety 4 i 5. Mam jednak przeciw tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Co jest naszą pierwszą miłością? Kto nas stworzył? Bóg jest naszą pierwszą miłością. Porzucamy miłość, porzucamy Boga. Pamiętaj, skąd spadłeś. Nawróć się i postępuj jak na początku, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie i, uwaga, przesunę twój świecznik z jego miejsca. To jest symbol, drodzy państwo, przesunę twój świecznik. To znaczy człowiek przez swoje wybory może doprowadzić się albo do nieba, albo do piekła. Jeszcze jest oczywiście tak zwana dogrywka, jak ja to mówię, w czyśćcu, który czyściec przecież nie jest wieczny. No i w tym kontekście mamy Eucharystię. Przecież Pan Jezus nam się zostawił w Eucharystii, ale ojciec profesor, bo się dowiedziałem, że autor tej książki jest w ogóle profesorem, jest to franciszkanin konwentualny, ojciec profesor Paweł Warchoł, na tych 526 stronach analizując Eucharystię w kontekstach przeróżnych, łącznie z objawieniami prywatnymi, łącznie z Fatimą, świętą Małgorzatą Marią Alacoque, Karolem Akutisem, świętym Janem Marię Wianejem, także Polską, naszym wymiarem świętej Faustyny, miłosierdzia, no wszystko tu jest. Mamy tutaj, drodzy państwo, ja miałem ciarki, kiedy czytałem ten podrozdział. Piekło pogardą i odrzuceniem Eucharystii. Co ma piekło do Eucharystii? Jak piekło jest pogardą dla Eucharystii? Ktoś powie, przecież w piekle jest dużo osób, które w ogóle do Eucharystii nie przystępowały i nie dlatego, że nie chciały, ale po prostu nawet nie myślały o tym, żeby do Eucharystii przystępować. Przecież one nigdy nie wzgardziły Eucharystią, nie sprofanowały Eucharystii, o co tu chodzi. Gdy Paul Claudel nawrócił się do Boga, wyznał: nie trzeba było mi tłumaczyć, czym jest piekło, sprawdziłem to na sobie. Co znaczy w nim pobyt? Wystarczyło mi tylko kilka godzin, by zrozumieć, że piekło jest wszędzie, gdzie nie ma Pana Jezusa. Gdzie jest Pan Jezus najbardziej obecny? W Słowie Bożym, a jeszcze mocniej, gdzie jest obecny fizycznie, materialnie? W Eucharystii, drodzy Państwo, teraz można przyjąć Eucharystię, tak jak Judasz to zrobił, można być człowiekiem religijnym, pobożnym, tylko zewnętrznie spełniającym te uczynki. I przyjmujemy wtedy na swoją zgubę. Judasz wychodzi z ostatniej wieczerzy, święty Jan to opisuje, a kiedy Judasz wychodził, na zewnątrz była noc, w komentarzu mamy, noc symbolizuje w tym kontekście biblijnym obecność szatana. Co jest grane? Judasz wychodzi z ostatniej wieczerzy do diabła, można powiedzieć. Rzuca się w ręce szatana. Oczywiście wiemy, jak kończy. No, jest to pogarda dla życia, ponieważ sam przerywa to życie, jest to sprzeczne z pierwszym, piątym przykazaniem. To czeka ten świat. Świat jest dokładnie teraz na drodze Judasza. Na drodze Judasza, który z jednej strony chce się bawić, chce mieć swojego Mesjasza politycznego, ale z drugiej strony odrzuca Jezusa obecnego w tych najprostszych rzeczywistościach, czyli Słowo Boże i Eucharystia i bliźni. Kult mocy w miejsce kultu Boga. Drodzy Państwo, dalej jest jeszcze mocniej. Nic nad Eucharystię. Gdyby ta książka była lżejsza, to ja bym sobie z nią chodził wszędzie, gdzie tutaj wychodzę sobie i bym ją czytał po prostu w ciągu 2 dni, bym ją, że tak powiem, przejadł czytając. To jest ponad 500 stron, to jest naprawdę dużo czytania. Natomiast jest szyta, jest twarda okładka, tak więc ona się nie zniszczy. Kontakt z Bogiem dawał mu nadzieję na życie wieczne. Gdy go nie ma, nie ma też życia. Mówiąc inaczej, to niemożność kochania Boga, do której został powołany człowiek. Od tego momentu Paul Claudel, tak już się czyta? Claudel? Codziennie uczestniczył we mszy świętej, natomiast podczas procesji Bożego Ciała nosił baldachim, powierzając siebie Maryi i przyzywając świętych. Teraz dalej, co tu jeszcze jest ciekawe? Maria Teresa Carloni, mówiliśmy sobie o niej, jest nawet książka jej poświęcona, wydana pod patronatem naszego waszego kanału. 5 października 1955 roku zadała bardzo ważne pytanie. Co się stanie ze zbuntowaną ludzkością wobec niebezpieczeństwa utraty życia, jeśli nie uczestniczy ona w Eucharystii? Tutaj bez kombinowania. Zobaczcie, żeby uczestniczyć w Eucharystii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, czyli trzeba być bez grzechu ciężkiego. No to chyba o to tu chodzi, jeżeli ktoś jest bez grzechu ciężkiego, nie ma w nim nienawiści do bliźniego. Bo jeżeli jest w nas nienawiść do bliźniego, nie możemy przystępować do komunii świętej. To jest bardzo prosta metoda. Przyjmujesz Eucharystię, to znaczy, że nie ma w tobie nienawiści, nie ma w tobie grzechu ciężkiego. Jesteś w stanie łaski uświęcającej. To jest wymagające. Co się stanie z ludzkością, która stała się głucha na słodkie naleganie Jezusa Chrystusa, który tak kocha i upokarza? Czekajcie, muszę przyłożyć tę książkę, bo ona jest na tyle duża, że nie jestem w stanie jej w ręku trzymać. Która stała się głucha na słodkie nalegania Jezusa Chrystusa, który tak kocha i upokarza się. Jezus nigdy nie upokarza bliźniego, upokarza się, pukając do serc tych tylu ludzi i tylu dusz. Wierzę, że pewnego dnia postawi to pytanie zgromadzonej ludzkości i powie: ja was ostrzegłem, ja was wzywałem, upokarzałem się przez wieki, czekając na was w sakramencie Eucharystii. Co mogłem dla was zrobić jeszcze więcej? Osądźcie wy, aniołowie nieba i dusze świętych. Tak, zostaniemy zapytani na sądzie ostatecznym przez Boga, co robiliśmy jako społeczeństwo, żeby przeciwdziałać obojętności społecznej, nieżyczliwości i nienawiści. Ojciec profesor Paweł tak to komentuje. Pisze te słowa kobieta, która z woli Boga prowadziła ukrytą misję na rzecz Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, osłaniając go modlitwą i chroniąc z powodu prześladowań komunistycznych. Znana w środowisku papieży, kardynałów i biskupów z Rzymu i z Europy Środkowo-Wschodniej dawała świadectwo swej wiary, modliła się i cierpiała kosztem największych wyrzeczeń, aby wypełnić misję otrzymaną od Boga. Ze względu na wyjątkowe dary zaprosił ją papież Pius XII, który chciał się upewnić co do ich autentyczności. Podczas spaceru wyjął cyborium i pokazał jej 4 hosty, czyli takie naczynie, w którym jest komunia święta, prosząc, aby wskazała, która z nich są konsekrowane. Taki quiz. Bez namysłu strąciła z rąk papieża 2, a o pozostałych powiedziała, że są konsekrowane. Papież poprosił, żeby Bóg potwierdził tę prawdę. Wtedy na konsekrowanych hostiach pojawiły się czerwone plamy krwi, które stopniowo się powiększały, aż w końcu obydwie hostie przybrały krwistą, purpurową barwę. Papież padł na kolana i zapłakał. Jedną hostię wziął dla siebie, drugą dał Marii Teresie Karloni, polecając, aby nosiła ją na piersi, pod ubraniem, w ukrytym cyborium. Przekazał jej pozostałe dwie hostie, niekonsekrowane, na których wcześniej nakreślony został znak krzyża. Jej doświadczenia skłaniają nas do pytania o to, co my robimy ze swoją wiarą, że nie świeci dla innych, że nie jesteśmy światłością i wzorem, aby nieść miłość, a przynajmniej szacunek i życzliwość wobec świata, który zmierza w stronę katastrofy. Będziemy sobie do tego tematu wracać. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę, drodzy Państwo, nic ponad Eucharystię. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!